100 lat lasów państwowych, prognozy i wyzwania. To temat, który stawiamy sobie dziś w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Pierwsza część także transmitowana za pośrednictwem telewizji trwa. Serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy uczestniczyli w pierwszej części, są wraz z nami teraz w drugiej części naszego spotkania. Cieszę się również niezmiernie z obecności naszych gości, których bardzo serdecznie pozdrawiam w naszym studiu, studiu Radia Maryja. Pan Bartosz Michał Bazyla, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Bardzo serdecznie witam, panie dyrektorze.
Dobry wieczór państwu.
Oraz pan Bogusław Kasyna, nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Szczególny czas dla lasów państwowych, panie dyrektorze. Pan powraca ze Starego Sącza, gdzie były obchody związane również i ze świętem, z Dniem Leśnika. To święto całej branży leśnej związane ze wspomnieniem świętego Jana Gwalberta, patrona wszystkich ludzi lasów, leśników, strażników leśnych oraz wszystkich osób pracujących w lesie i na rzecz lasów. To uroczystości, które odbyły się w Starym Sączu, czy słowo również i wspomnienia z tego czasu?
Powiem szczerze, że to był wspaniały, cudowny dzień wczoraj. To wielki zaszczyt i przyjemność dla mnie była osobiście brać w tym udział. Apel, najpierw uroczysty według nowego ceremoniału leśnego, potem wizyta u sióstr, po odbiór relikwii świętego Jana Pawła II, świętej Kingi i świętego Jana Gwalberta i przemaszerowanie z tymi relikwiami do ołtarza papieskiego, w którym w 1999 roku nasz papież Polak Jan Paweł II celebrował mszę kanoniczną świętej Kingi i tam mieliśmy właśnie zaszczyt obchodzić nasz dzień lasu, dzień leśnika.
A dlaczego święty Jan Gwalbert akurat, panie nadleśniczy, jest patronem również i właśnie ludzi lasów, leśników, wszystkich ludzi branży leśnej?
To może ja tutaj się jeszcze dodam słowo. Świętych mamy paru, którzy są związani z przyrodą. Święty Hubert, święty Franciszek, pan dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica od zeszłego roku oficjalnie wprowadził zarządzeniem dzień 12 lipca, dzień śmierci świętego Jana Gwalberta jako oficjalnego patrona leśników i zresztą uznawanego wcześniej przez papieża i Jan Paweł II też, bo najpierw to był święty leśników italskich, włoskich, ale Jan Paweł II też swoją taką przesłaniem, że i polskich, i wszystkich na całym świecie. I stąd ten święty.
Zatem święty Janie Gwalbercie, módl się za nami. Nie inaczej, a ma się za kim modlić, orędować, ponieważ leśników w Polsce, panie nadleśniczy, jest ilu?
No ponad 25 tysięcy, prawie 26 tysięcy pracuje w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
26 tysięcy. Tak. I panie nadleśniczy, czasem niektórzy mają takie wrażenie, a nadleśniczy, a leśnik, a gajowy, no to proszę, bo las, po lesie chodzi, prawda? Ale żeby zostać leśniczym, aby zostać nadleśniczym, aby pracować w ogóle właśnie w tej rzeczywistości lasów, no to nie jest takie proste. To nie wystarczy po lesie pochodzić, to trzeba ukończyć pewnie odpowiednią szkołę i nabyć odpowiedniej wiedzy przede wszystkim.
Dokładnie. Jesteśmy zespołem służby leśnej. Jako służba leśna mamy służyć społeczeństwu, ale zobowiązanie to wynika z wielu różnych przesłanek. Po pierwsze, zdobycie wiedzy. Wiedzę można zdobyć w wieloraki sposób. Przez szkolenie się w technikum leśnym i zajmowanie stanowisk leśniczych, podleśniczych, bądź studia leśne, przy których dostępne już są wszystkie stanowiska w lasach państwowych. Leśnicy są źródłem bogatej wiedzy. Edukacja jest długa. Są to studia inżynierskie. Tutaj leśnicy kiedyś studiowali w 5 lat, w tej chwili jest licencja, jest egzamin inżynierski po 4,5 roku, więc są studia magisterskie uzupełniające, więc jest to dosyć wymagający zawód. Ale sam zawód, sama edukacja to w zasadzie połowa sukcesu. Głównym elementem naszej pracy jest doświadczenie, pewna lekcja, którą daje nam sama nauka, sama przyroda. I tutaj operujemy na żywym organizmie. Organizmie, który rośnie jako trwałość, ciągłość przez cały czas. My przyglądamy się tylko pewnemu okresowi jego wzrostu. Dla wielu drzewostanów ten okres dojrzałości jest określany w wymiernych latach. Dla sosny jest to 100 lat, dla dęba jest to 160, dla buka jest to 120, dla wrzosy 80, więc widzimy, że ten czasokres, w którym my gospodarujemy tymi ekosystemami, jest dużo, dużo dłuższy niż nasza praca zawodowa i czasami nasze życie. W związku z powyższym uczenie się od przyrody przez obserwację też wymaga wielu, wielu lat cierpliwości i bacznych obserwacji, aby móc tym majątkiem, jakim są nasze lasy, dobrze gospodarować.
Panie dyrektorze, a dla pana co jest pasją?
W moim zawodzie?
W ogóle, w pana życiu.
Na pewno moja praca jest moją wielką pasją.
Czyli zgadza się, że jednak leśnicy to ludzie, którzy no, przede wszystkim są z taką przyrodniczą pasją.
Tak, zgadza się i myślę, że nie wyobrażam sobie, żebym mógł się teraz przebranżowić i wykonywać jakikolwiek inny zawód, chociaż w młodości chciałem być lekarzem, ale myślę, że bycie leśnikiem jest podobna misja. Też dbamy o żywe organizmy i to nie tylko o człowieka, ale nie zapominamy, że jednak człowiek jest tą najważniejszą istotą i kreujemy nasz świat i tą przyrodę w sposób zrównoważony dla rozwoju człowieka.
Panie nadleśnicze, a co należy do zadań leśnika?
Bardzo szeroki temat. Tutaj jest wiele sfer pracy zawodowej, w której jesteśmy zaangażowani. Począwszy od tej części przyrodniczej, bo tak bym chciał ją szeroko nazwać, czyli od kwestii ochrony ekosystemów leśnych w całości, czyli poszczególnych organizmów, roślin, zwierząt, ale również pewnych procesów, które w ekosystemach zachodzą, przez ich kształtowanie, czyli całą hodowlę lasu. Począwszy od hodowli nasionka, sadzonki, wyprodukowania uprawy, młodnika, dojrzałego drzewostanu. Czasami przyglądanie się procesom naturalnym i takiego kształtowania tych procesów naturalnych, aby dały pożądany przez nas efekt. To jest ta część przyrodnicza naszej działalności. Druga część, równie ważna, kwestia ochrony tych ekosystemów. I to zarówno przed szkodami abiotycznymi, jak i biotycznymi, czyli mówimy tutaj o szkodliwych owadach, o grzybach, ale również mówimy o pożarach, również mówimy o huraganach, również mówimy o kiście, o śniegu, o ochronie przed antropopresją szeroko rozumianą, czyli śmieci, szkodnictwo leśne, kradzieże, nieuprawnione wjazdy, nieuprawnione korzystania z lasu, przez całą sferę administracyjną. Jesteśmy gospodarzami, jesteśmy stróżami majątku Skarbu Państwa, więc każdy znak graniczny, każdy metr kwadratowy naszych lasów jest dla nas cenny, ważny. Jesteśmy powołani do tego, żeby tego pilnować. Tutaj mówię tylko o tym zakresie obszaru majątku jako lasów. Poza tym mamy mnóstwo funkcji prospołecznych, czyli cała edukacja leśna, dzieci, młodzieży, dorosłych, przekazywanie tej wiedzy w sposób racjonalny, uczestniczenie w życiu społecznym w różnego rodzaju przedsięwzięciach, wspomaganie różnych przedsięwzięć społecznych, udostępnianie tego lasu dla potrzeb rekreacji, turystyki, w tej chwili bardzo modnej turystyki krótkiego pobytu, czyli takiego jednodniowego. Ale są też lasy przygotowane do tego, że mogą być wykorzystywane przez bushcrafting. Jest program Zanocuj w lesie, który udostępnia tą powierzchnię do celów turystyki pobytowej. Mówimy również o funkcjach administracyjnych. Wypowiadamy się odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego, tego, co dzieje się w naszym otoczeniu. Graniczymy z tysiącami, setkami tysięcy właścicieli działek i musimy zabezpieczyć przyrodę, funkcjonowanie tej przyrody, ale również tą infrastrukturę, która powstaje koło lasu przed huraganami i złym oddziaływaniem w sytuacjach ekstremalnych. I to jest ta sfera administracyjna. Oczywiście współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną, z policją, współpracujemy z samorządami, z Wodami Polskimi, jeżeli chodzi o zasoby wodne, które są na terenie lasów. Realizujemy mnóstwo różnych działań z zakresu czy retencji, czy ochrony, czy odbudowy pewnych populacji gatunków, takich jak żubr, cietrzew. Jest wiele przedsięwzięć, w których leśnicy uczestniczą, więc praca jest bardzo, bardzo szeroko tematyczna, dotykająca mnóstwa różnych zagadnień.
Panie dyrektorze, a w której części Polski występuje najstarszy drzewostan?
W której części Polski występuje najstarszy drzewostan? No myślę, że to są te drzewostany Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, te rejony mniej zurbanizowane, właśnie tam.
I datowany jest na jaki czas?
Powiem tak, według badań Puszcza Białowieska, no wiadomo, jest park narodowy, jest rezerwat ścisły, no to są tam słynne dęby, pod którym leżało Jagiełło i tak dalej, chociaż on już nie jest żywym z tego, co kojarzę, dębem, ale na przykład teraz uważam, że Puszcza Knyszyńska, to jest na Podlasiu, no jest dużo, dużo piękniejsza niż Puszcza Białowieska. Dlaczego? No dlatego, że właśnie Puszcza Białowieska w wyniku gradacji kornika i w wyniku tego, że leśnik nie mógł wykonać tam swojej pracy, no została zdegradowana. A najstarszym pomnikiem przyrody w Polsce jest dąb, mój imiennik, dąb Barty, który liczy 750 lat.
Ja tutaj pragnę dodać, że koło Torunia też mamy bardzo stare drzewostany. Las Piwnicki, rezerwat, który jest w zasadzie w zasięgu wycieczek pieszych, rowerowych. Są to dęby 320-letnie, są to 280-letnie sosny. Kiedyś uważane za pozostałość prastarej Puszczy Pomorskiej. Niestety badania naukowe wykazały, że są to drzewostany pochodzące z nasadzeń sztucznych po wojnach napoleońskich, więc ta przyroda się zrenaturalizowała. Ona w tej chwili wygląda jak prastara puszcza, aczkolwiek była założona pod patronatem i przy opiece leśników.
Tak, spoglądając również na leśnictwo, którego reprezentantami są nasi goście w studiu, czasem niektórzy mają takie wrażenie, że jeśli chodzi o leśnictwo jako dziedzinę, to w niej się już nic nie zmienia, że w niej już wszystko poznano. Czy tak też jest? Czy leśnictwo nieustannie się rozwija i są nowe metody wdrażane również i w ramach tej rzeczywistości?
Znaczy no, rozpoczęliśmy świętowanie stulecia lasów państwowych. Nawiązujemy oczywiście do tradycji. Wracamy do munduru wzór 1930, do ceremoniału przedwojennego, ale lasy państwowe to przede wszystkim innowacyjność i nowoczesność, wprowadzanie najnowszych technologii, zwłaszcza informatycznych. System informacji lasów państwowych był pierwszym systemem ogólnokrajowym, który zaczął działać w naszym kraju. Zaczęliśmy wprowadzać leśne kompleksy promocyjne, szereg takich nadleśnictw, gdzie staraliśmy się testować pewne nowinki techniczne, sprzęt teleinformatyczny, używamy dronów, powstają stanowiska map numerycznych. Naprawdę dużo się dzieje, chociaż środowisko leśników w pewien sposób jest konserwatywne i podchodzi trochę nieufnie do takich nowinek, ale to jest, uważam, bardzo dobre podejście, bo zawsze wybieramy już te rozwiązania, które są naprawdę sprawdzone i skuteczne.
A czym jest barkodowanie roślin przez Leśny Bank Genów?
Leśny Bank Genów służy do zabezpieczenia zasobów, które powoli się kończą. Są fragmenty lasów, które były zakładane wiele, wiele setek lat temu. Są pojedyncze egzemplarze, osobniki, drzewa pomnikowe, które mają swoiste geny, że taki okres przetrwały, że są tak wspaniałe, że są typowe dla danych terenów, nieprzywleczone z wojnami z innych terenów Europy. I tutaj, żeby tą pulę genową zabezpieczyć dla nas i dla przyszłych pokoleń zwłaszcza, trzeba te geny w jakiś sposób przechować. Leśny Bank Genów służy właśnie do tego, żeby wybierać takie osobniki, żeby je klasyfikować, żeby je przechowywać.
A spoglądając no właśnie na ten chociażby drzewostan, to takie typowe polskie drzewo czy drzewa to dla panów?
No dla nas typowym drzewem i drzewostanami jest to sosna, ewidentnie. Ale tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że czasy Austro-Węgier, czasy zaboru pruskiego, rosyjskiego powodowały, że z wielu części Europy były sprowadzane nasiona do odnawiania powierzchni leśnych. I tutaj te typowe prowinencje, nasze, rodzime, są najcenniejsze. Tak to jest w kontekście tego Leśnego Banku Genów. Takie przebadane drzewostany są właśnie wyłapywane, są zachowywane dla przyszłych pokoleń. Sosna, podstawowy gatunek i historycznie, i w tej chwili. W tej chwili przeżywa bardzo trudny okres. Te zmiany klimatyczne powodują, ten niedobór wody zwłaszcza, powoduje, że sosna czuje się nie najlepiej. Więc musimy tutaj zrobić wszystko, żeby te drzewostany, które funkcjonują, przedłużyć ich żywotność jak najdłużej. Z drugiej strony przebudowywać w drzewostany dużo bardziej odporne na obecne warunki klimatyczne. Przebudowywać w różny sposób. Przez cięcia, przez podsadzenia, przez zaawansowaną hodowlę lasu i tak dalej.
Leśnicy, myśląc perspektywicznie, bo tutaj dla państwa jako leśników 100 lat to nie jest dużo, bo myślicie jako leśnicy na daleko, daleko dalej, bo myślicie o właśnie tej przyrodzie, która jest wam dana i również i takie, taką dzierżawę i takie, taką troskę. I tak jak tutaj w pierwszej części panowie wspomnieliście, że chociażby właśnie niektóre drzewa to 140 lat, jak bodajże dąb, jak inne 120 lat, to wszystko dzieje się. To, co robicie pewnie teraz w tym momencie, to efekt tego będą przyszłe pokolenia dopiero zbierały. I tak patrząc właśnie na tą perspektywiczną sprawę, stronę pracy leśników, którzy biorą pod uwagę prognozy naukowców dotyczące zmian, jakie zajdą w środowisku w ciągu kilkudziesięciu najbliższych lat, to jakie perspektywy przed nami w tym względzie? Jeśli chodzi o drzewa, o ten stan drzew, bo wiemy, że chociażby w 1945 roku tych drzew, chociażby tych liściastych było zaledwie 13%, a iglastych było 87%. Prawda? Teraz to się diametralnie zmieniło. Jak to będzie w przyszłości wyglądało?
Tak, w tej chwili mówimy o 30% gatunków liściastych jako takich funkcjonujących i występujących w naszej przestrzeni. My gospodarujemy na zasobach, które wyhodowali nasi poprzednicy. My hodujemy nowe lasy, nowe drzewostany dla przyszłych pokoleń. Ten trend wycofywania się gatunków iglastych, świerka, sosny, on już był obserwowany od dłuższego czasu. Jest tylko kwestia dynamiki tych zmian w przestrzeni leśnej. Robimy wszystko, żeby te zmiany były ewolucyjne, a nie rewolucyjne, nie były drastyczne. Tutaj pan dyrektor wspominał w części telewizyjnej o Puszczy Białowieskiej i takiej raptownej zmianie, która tam nastąpiła, wycofywaniu się świerka. Drzewostany osłabione z powodu niedoboru wody, zaatakowane przez kornika drukarza, bez ingerencji człowieka, obumierają nagle. Cała nasza praca skupia się na tym, żeby takie procesy spowalniać, żebyśmy mieli czas technikami leśnymi, czyli hodowlą lasu, zmieniać te drzewostany w bardziej odporne na obecne warunki klimatyczne.
Spoglądając na nasze lasy, które są przepiękne, które są taką naszą dumą, chlubą narodową, ale z drugiej strony też pytanie, na ile my potrafimy dbać o te las jako obywatele, nie mówię o leśnikach, ale o nas jako obywatelach, chociażby patrząc na te śmieci, które są wrzucane przy drogach, przy właśnie gdzieś niedokrotnie w lasach, czy samych w lasach. Czy są prowadzone jakieś dane, statystyki, ile rocznie ton śmieci jest wywożonych z lasów?
Znaczy powiem tak, świadomość społeczna w naszym kraju jednak rośnie i tych śmieci jest coraz mniej. Z różnych powodów, ale myślę, że też tutaj przełomem był czas COVID-u i ludzie docenili polską przyrodę, polskie lasy, bo to było jedyne miejsce, gdzie mogliśmy, że tak powiem, uciec i odpocząć, powdychać tego świeżego powietrza, odpocząć przede wszystkim psychicznie. I ten proces pomału daje rezultaty. W 2021 roku zebrano 91 tysięcy metrów sześciennych śmieci, wydając ponad 20 milionów złotych. I z tego, co pamiętam, to jeżeli by te śmieci włożyć na samochody tiry takie, to by to było, zajęłyby taką drogę, jeden za drugim ustawione około 10 kilometrów, więc to jest rocznie, rocznie. Tylko mówię, to pomału nie jest takim problemem. Większym problemem jest raczej teraz takie mafijne, można powiedzieć, działanie, wywóz do lasu odpadów niebezpiecznych, które po prostu firmy teoretycznie, które mają zapisane, że utylizują te odpady, wywożą je do lasu. I tu ten proceder, z mojego doświadczenia patrząc, się nasila. A patrząc na statystycznego Polaka, jednak jak idzie z tą rodziną na ten spacer do lasu, to nawet jak sam chce coś wyrzucić, to jednak córka czy syn spojrzy na niego i powie: mamo, tato, tak nie można. Więc tam, mówię, ta świadomość rośnie.
Aczkolwiek 10 kilometrów.
10 kilometrów.
Tirów. W procesie adaptacji do zmiany klimatu niezwykle istotne jest to, w jaki sposób również leśnicy, panowie, którzy jesteście reprezentantami tej grupy, chronicie lasy przed pożarami. To również działania, które podejmujecie. Czasem oni nawet sobie nie zdajemy sprawy, że leśnicy również i od takiej strony chronią lasy, które są jednymi właśnie z najpoważniejszych. To ocieplenie klimatu i zagrożenie pożarami to konsekwencje tego globalnego ocieplenia, a zagrożenie pożarowe lasów w Polsce jest najwyższe, jedno z najwyższych w Europie. Zatem jakie też działania w tym zakresie są podejmowane?
Działania są wielorakie. Zagrożenie rzeczywiście nie odbiega od krajów południa. I tutaj ilość pożarów, jeżeli mówimy o ilości, jest podobna. Natomiast przez lata rzeczywiście wypracowaliśmy bardzo dobry system, po pierwsze współpracy z Państwową Strażą Pożarną, po drugie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi, które pomagają nam gasić, po trzecie nasz system doprowadziliśmy rzeczywiście do bardzo wysokiego poziomu. System dostrzegalni, system transmisji obrazów z kamer przemysłowych do punktów alarmowo-dyspozycyjnych, wozy patrolowe, które posiadamy w swoich zasobach, samoloty, które czarterujemy na okres akcji bezpośredniej zagrożenia pożarowego. Ostatnie wielkie pożary miały miejsce w 1992 roku. Pamiętamy wtedy Potrzebowice, 5,5 tysiąca hektarów. Solec Kujawski, tutaj z okolic Torunia, 3 tysiące hektarów. Rudy Raciborskie, ponad 9 tysięcy hektarów. Były to wielkie, katastrofalne pożary, wielkie, katastrofalne zdarzenia. W ciągu ostatniego dwudziestolecia mieliśmy ponad 170 tysięcy pożarów, więc jest to olbrzymia ilość zdarzeń. Dzięki temu systemowi zintegrowanemu, którym dysponuje każda jednostka Lasów Państwowych, ta przeciętna wielkość tych pożarów jest naprawdę minimalizowana, jest niewielka. I tutaj chodzi właśnie o szybkość działania, o sprawność działania, o współpracę wielu służb w celu ochrony ekosystemów leśnych.
To też jest infrastruktura drogowa na terenie lasów, to też jest zbiorniki z wodą, sztuczne i naturalne. I tutaj też wspomniane przez pana nadleśniczego, ta flota powietrzna, to jest ponad 100 milionów złotych rocznie na wyczarterowanie tych samolotów. Tak jak tutaj dyrekcja toruńska posiada 3 dromadery i śmigłowiec, dyrekcja pilska posiada 3 dromadery i te samoloty w każdej chwili, nie tylko do gaszenia pożarów lasu, ale też na granicy polno-leśnej, są wykorzystywane i często dzięki tylko nim te pożary się nie rozprzestrzeniają, jak słyszymy w mediach o pożarach w Turcji, w Portugalii, w Hiszpanii czy w Szwecji. Ten system, tak jak się mówi, że Polak nie potrafi się uczyć na błędach, tutaj polski leśnik razem z polskim strażakiem jednak razem stworzyli taki system, gdzie to się świetnie sprawdza.
Mówiąc o zagrożeniach polskich lasów, wspominamy o chociażby pożarach, ale są też inne zagrożenia, które jawią się na horyzoncie, które płyną ze strony człowieka. I tu pytanie do panów. Jakie konsekwencje dla polskich lasów może mieć polityka klimatyczna Unii Europejskiej i Europejski Zielony Ład? Panie nadleśniczy.
No, w grudniu 2019 roku Komisja Europejska tą ogłosiła nową unijną strategię dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu. Sama idea bardzo chwalebna i bardzo dobra, mówiąca o działaniu na rzecz przyrody, ekosystemów leśnych, na rzecz klimatu oraz tego środowiska naturalnego. Oczywiście problem niestety tkwi w szczegółach. Jeżeli zaczniemy się temu przyglądać dużo baczniej, okaże się, że strategie europejskie mają na celu tylko i wyłącznie priorytet przyrodniczy, ekologiczny, bez wyliczenia konsekwencji kosztów społecznych, bez wyliczenia kosztów produkcyjnych, bez patrzenia w szerszej perspektywie, również tej przyrodniczej. Strategia zakłada osiągnięcie do roku 2050 neutralności klimatycznej. Przewiduje odbudowę zdegradowanych ekosystemów i to jest bardzo dobrze. Ale tutaj niestety ta strategia rozbija się na odbudowę zdegradowanych ekosystemów i tutaj do 30% areału tak jakby powierzchni leśnej ma być przeznaczona do zabezpieczenia i nieingerowania, czyli do ochrony tych obszarów, ochrony ścisłej. Jest to olbrzymi areał z wszelkiego rodzaju konsekwencjami, czyli z degradacją tych drzewostanów przez gradację szkodliwych owadów, przez czynniki abiotyczne, bez możliwości wejścia człowieka tam w te przestrzenie. I tutaj ten element już jest po prostu niebezpieczny. Bo po pierwsze, no, społeczeństwa jako takie nie będą miały korzyści wymiernych tu i teraz. Po drugie, kwestia produktywności tych drzewostanów, kwestia przemysłu, który bazuje w oparciu o te obszary leśne, będzie musiała być zupełnie przekształcona. Te koszty społeczne nie są szacowane w tej chwili przez Komisję Europejską, a one mają olbrzymie znaczenie. Polski model leśnictwa, który został wprowadzony w 1991 roku zakłada trwałość i ciągłość, a przede wszystkim wielofunkcyjność ekosystemów leśnych. Myśmy już wypracowali pewne metody gospodarowania na zasobach przyrodniczych w taki sposób, aby nie pogarszać ich stanu z jednej strony, a z drugiej strony, aby czerpać z tego równomierne pożytki. Tutaj brak takiej refleksji ze strony Unii Europejskiej. Jest to jedno z największych zagrożeń dla gospodarowania lasów w Polsce. Zresztą wielokrotnie oprotestowane przez polskich leśników i polski rząd.
Czy problem też tkwi w tym, że takiej definicji drzewostanu, bo dla naszego każdego tutaj słuchacza z Polski drzewostan no to się kojarzy z pięknym zielonym lasem, zwierzyną, grzybami, jagodami i z samymi superlatywami, w zachodniej Europie jednak ta degradacja ekosystemów leśnych nastąpiła i oni też troszeczkę inaczej na to patrzą, bo dla Greka czy Hiszpana no, on sobie tak nie wyobraża jak my drzewostanu, bo oni nie mają takich lasów jak my i bardziej ta Europa Zachodnia powinna działać w kierunku odnowy tych swoich ekosystemów, bo u nas jest tak naprawdę bardzo dobrze i nie ma takiej potrzeby, żeby jeszcze bardziej chronić. Bo w ten sposób tak naprawdę to wprowadzamy rezerwaty ścisłe, do którego człowiek nie ma wstępu.
Tutaj jeżeli chodzi o takie światełko nadziei, jeszcze w marcu 2021 roku, przed ogłoszeniem całej tej strategii, polska delegacja w Radzie Unii Europejskiej wraz z delegacjami 10 innych państw, między innymi Austrii, Czech, Estonii, Finlandii, Słowacji, skrytykowała wstępną wersję tego dokumentu za to, że nadmiernie skupia się na zagadnieniami ochrony bioróżnorodności i wiązania węgla przez lasy oraz niedostrzegania tych wszystkich innych funkcji, tych prospołecznych i produkcyjnych, o których my mówimy.
Panowie wspomnieli również w pierwszej części naszego spotkania, że w tej przestrzeni również i lasów około leśnej, meblarskiej jest zatrudnionych 300, tak? 300 tysięcy osób. Że pozyskujemy rocznie 40 milionów metrów sześciennych drzewa. Że jesteśmy jako
piątym producentem w Europie.
Tak. Zatem no moje pytanie, jeśli mamy taką renomę, taką markę również w skali europejskiej, prawda? Czy tego rodzaju przepisy nie są pewnego rodzaju zakusami, żeby właśnie te branże albo przejąć, albo nią po prostu umiejętnie sterować poza granicami Polski?
Tak to wygląda. I być może i najprawdopodobniej takie są przesłanki tych strategii ogłoszonych w Unii Europejskiej. Lasy Państwowe w Polsce są największym gospodarstwem okołodrzewnym w Europie, czyli przedsiębiorstwem, które jest skupione w jednym ręku. U nas jest tym właścicielem Skarb Państwa. W pozostałych krajach jest to troszeczkę inaczej, mimo że niektóre kraje mają dużo większe zasoby drzewne, ale tam własności są dużo bardziej rozdrobnione. Przy właścicielach prywatnych te strategie działają bardzo liberalnie. One przewidują dopłaty. Natomiast przy lasach państwowych, tam gdzie beneficjentem mógłby być Skarb Państwa, one zakładają, że państwa same muszą wziąć na barki ciężar tego nowego zielonego ładu. I tutaj w tym tkwi szczególny problem, bo jest to takie ciche zmuszanie albo do przekształceń własnościowych, albo do oddania kierowania polskimi lasami w ręce urzędników unijnych. Taki dylemat tutaj może wystąpić.
Znaczy też jest problem w tym, że nie ma szczegółowych definicji, a jak nie ma szczegółowych definicji, to wiemy, że Unia Europejska czy Komisja Europejska czy TSUE no potrafi często interpretować przepisy, delikatnie mówiąc, inaczej dla Polski, a inaczej dla innych krajów europejskich.
To jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym podpytać, mianowicie tak zwany syndrom Bambiego. Panie nadleśniczy, cóż to takiego, ten syndrom Bambiego.
Tak, to jest jeden z elementów, który został opisany swego czasu w literaturze amerykańskiej. Ucząc społeczeństwo, edukując o ochronie przyrody, pokazujemy dobrodziejstwo naszych ekosystemów. Pokazujemy przepiękne rośliny chronione, ale przede wszystkim zwierzęta. Opisując te zwierzęta, przedstawiając na fotografiach, w kreskówkach, nadajemy tym zwierzętom bardzo ludzkie cechy. Wiążemy się emocjonalnie z tymi zwierzętami. Te ludzkie cechy powodują, że zupełnie inaczej postrzegamy świat przyrody, świat zwierząt. I tutaj efekt Bambi, czyli z kreskówki takiej sarenki o pięknych oczach, która patrzy i zmiększa nasze serca, powoduje, że nie potrafimy czasami racjonalnie patrzeć na elementy składowe naszej przyrody, naszych ekosystemów. Przyroda w swojej naturze jest dosyć brutalna. Wszystkim gatunkom chodzi przede wszystkim o przetrwanie i o przekazanie genów. To jest tak jakby priorytet nadrzędny funkcjonowania wszystkich gatunków. I tutaj funkcjonowanie wilka nie jest możliwe bez konsumpcji między innymi tej sarenki, dzika, jelenia. Nie ma możliwości funkcjonowania dzika, który na swojej drodze poza szkodnikami owadzimi, poza kukurydzą z pól, konsumuje również jaja ptasie, drobne płazy, gady, to wszystko, co jest w stanie na swojej drodze znaleźć. Tutaj nie ma tak jakby taryfy ulgowej. Przeżywa silniejsze. Ten syndrom Bambi jest to takie przypisanie ludzkich cech i działanie na uczuciach i odczuciach. W tym momencie wyłączamy tak jakby myślenie o racjonalnej gospodarce populacjami zwierzęcymi, ekosystemami leśnymi i kierujemy się bardziej w stronę emocji.
Syndrom Bambi, czyli można powiedzieć innymi słowy, dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt.
Dokładnie tak.
7 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. 100 lat Lasów Państwowych, prognozy i wyzwania. To temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi pan Bartosz Michał Bazyla, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz pan Bogusław Kasyna, nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń. Serdecznie zapraszam naszych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu spotkania na antenie Radia Maryja. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz do naszej dyspozycji dwa numery kontaktowe spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszam.
Drzewa, drzewa, wysokie drzewa, a wiatr nad nimi śpiewa, śpiewa, śpiewa piosenkę o wielkim niebie, w którym odnajdę ciebie, ciebie, śpiewa. Śpiewa, cały świat śpiewa, w każdej melodii.
Utwór Drzewa w wykonaniu Golec Orkiestry, 12 minut po godzinie 22. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. 100 lat lasów państwowych, prognozy i wyzwania, temat, którym podejmujemy. Wraz z nami pan Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz pan Bogusław Kasyna, nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń. Wraz z nami również nasi drodzy radiosłuchacze. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, mówi Leszek.
Na wieki wieków, amen. Witamy, panie Leszku, prosimy.
Gdy Polska odzyskała niepodległość w 18 roku, jaka była różnica, jeśli chodzi o lasy państwowe po 45 roku w tak zwanym PRL-u? No to takie moje, dziękuję.
Dziękujemy, panie Leszku. Serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę. Pan leśniczy.
Lasy państwowe ukształtowały się po rzeczywiście 1918 roku. Wtedy były podjęte pierwsze decyzje o tworzeniu administracji leśnej. Tak jak było powiedziane w pierwszej części programu, lasy państwowe, polskie lasy państwowe, przedsiębiorstwo powstało w 1924 roku. Dokładnie 28 czerwca został ogłoszony statut o polskich lasach państwowych oraz 30 grudnia o organizacji administracji lasów państwowych. Te dwa dokumenty zostały ogłoszone przez prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego. W okresie międzywojennym było to przedsiębiorstwo. Niestety po II wojnie światowej zmienił się u nas system polityczny. Mieliśmy komunizm, ale też lasy państwowe przyjęły formę przedsiębiorstwa. Funkcjonowało wtedy 16 dyrekcji lasów państwowych i w roku 1948 było aż 917 nadleśnictw. Nadleśnictwa były niewielkie, do tego były trzy parki narodowe. Kolejne lata powojenne przyniosły kolejne modyfikacje. Przez cały czas jednak lasy państwowe miały charakter produkcyjny. Były okręgowe zarządy lasów państwowych i nadleśnictwa jako jednostki pod nie podległe. Było to przedsiębiorstwo, które komercyjnie produkowało drewno. Oczywiście były wtedy czasy, gdzie również realizowane były pewne dyrektywy partyjne. Produkcja kopalniaka była nadrzędnym elementem gospodarki leśnej. Był to okres biedy, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu państwa polskiego. Te modele międzywojenne lasów produkcyjnych, czyli postawienie na sosnę, spowodowały, że w tym okresie potężny wysiłek leśników, który był zrealizowany, związany z odbudową lasów zrabowanych w czasie II wojny światowej, był bardzo intensywnie realizowany przy pomocy gatunków najbardziej dostępnych, które się udawały na szkółkach leśnych, które były powszechne i które przynosiły najlepszy efekt ekonomiczny, czyli sosna. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1991 roku, czyli po przeobrażeniach politycznych, ustrojowych. Wtedy ustawa o lasach powołała do życia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, już nie jako zakład, jako przedsiębiorstwo państwowe, ale jako gospodarstwo, gdzie zwrócono uwagę bardzo mocno na trwałość i ciągłość lasów i wielofunkcyjność gospodarki leśnej. Także od tego momentu mówimy o nowym rozdziale w funkcjonowaniu lasów w Polsce, o zupełnie innym nastawieniu. Oczywiście jednym z elementów jest funkcja produkcyjna. Ona nie ulega zmianie. Lasy państwowe w obecnym kształcie są jednostką samofinansującą się, więc nie ma możliwości funkcjonowania bez pieniędzy, czyli tutaj ten element produkcyjny musi być, ale inne aspekty, aspekty społeczne, aspekty przyrodnicze mają równą rangę i wagę i są w tej chwili też intensywnie wykonywane, realizowane przez Lasy Państwowe.
Warto też podkreślić to, że Lasy Państwowe przedwojenne były dostarczycielem do budżetu państwa, tak jak my teraz 3% PKB, a Lasy Państwowe w tamtym okresie 30% budżetu państwa to były dochody ze sprzedaży drewna i powstanie Lasów Państwowych między innymi uchroniło Puszczę Białowieską przed wycięciem, bo Brytyjczycy wykupili licencję na wycinkę Puszczy Białowieskiej pod kątem surowca drzewnego i między innymi pierwszy dyrektor Lasów Państwowych Adam Loret przez to, że został dyrektorem Lasów Państwowych, włączył to i tą umowę natychmiast rozwiązał.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Piotr, województwo podlaskie. Ja mam w sumie takie dwa pytania do gości. Chodzi o to, czy Polska to także jest duży producent mebli i wyrobów z drewna. Czy polskie firmy są, można powiedzieć, uważam, że powinny być uprzywilejowane, czy po prostu mają jakoś tak, że na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi, że dostają drewno od Lasów Państwowych, ten surowiec, a nie, że chyba było kiedyś, pół roku czy rok temu, było alarmowane, że dużo tego drewna surowego, okrągłego wyjeżdża za granicę, a polscy przedsiębiorcy mają problem z pozyskaniem surowca. Czy tutaj nie powinien być priorytet polski, bo surowe drewno okrągłe, no to ma mniejszą marżę, no a jednak produkt przetworzony, czy płyta, czy mebel, no to jest dużo lepiej przetworzony produkt z większą marżą. To jedno, że czy przedsiębiorcy polscy mogą liczyć na to, że będą jako płatnicy podatków i pracodawcy, że będą numer jeden dla Lasów Państwowych. A drugie to tak już tak troszeczkę, można powiedzieć trochę z żartem, to drugie pytanie, no to jak mówiliście o efekcie Bambi, to czy rozporządzenie te covidowe o niewchodzeniu do lasów to można nazwać rozporządzeniem Bambi i co zrobić, żeby nie byli politycy Bambi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Piotrze, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o sprzedaż drewna w naszym kraju, no to istnieje elektroniczny system aukcyjny sprzedaży drewna. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Istnieje rynek wspólnotowy, czyli nieograniczany handel między państwami członkowskimi i my nie możemy w żaden sposób żadnego odbiorcy z kraju unijnego dyskryminować. Oczywiście firma musi być zarejestrowana na terenie Polski i tak jak mówiłem już w tej części telewizyjnej, praktycznie 96% drewna pozyskanego w Polsce jest przetwarzana w Polsce i ewentualnie dopiero eksportowana. Jakieś 4%, około 5% w sumie, bo tam do Niemiec i do innych krajów europejskich idzie w tamtym kierunku. Ten mit o tym, że to drewno jest transportowane, wypływa w Gdańsku z portu do Chin i innych krajów, jest też troszeczkę takim mitem spowodowanym, że mieliśmy w ostatnich latach też klęskę w Słowacji i Czechach. Czechach i potężna ilość drewna jechała przez teren Polski, w polskich portach była przeładowywana i sprzedawana między innymi do Chin, ale to było drewno głównie pochodzące z Czech i Słowacji, ale no też się zdarzają niestety nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy kupują drewno w Polsce, a potem stają się pośrednikiem i sprzedają to drewno za granicą. W każdym razie Lasy Państwowe nigdy nie sprzedały jeszcze i myślę, że nie sprzedadzą ani jednego metra sześciennego i nie wypłynie to drewno do Chin.
Dziękujemy. Czy pan Aldziczy?
No, jeżeli chodzi o efekt Bambi i sytuację związaną z COVID-em, trudno nam komentować. Jesteśmy jednostką państwową i wykonujemy polecenia rządu, parlamentu. Był to czas nadzwyczajny, bardzo trudny dla nas wszystkich. Nam też było przykro, że obszary leśne zostały zamknięte, aczkolwiek naprawdę na bardzo, bardzo krótko i były bardziej zamknięte nie z powodu tego, że było niebezpieczeństwo zarażenia się COVID-em w lesie, ale z tego powodu, że była to jedyna sfera wolności, w której gromadziły się rzeczywiście tłumy osób.
Zwłaszcza młodych.
Gdyby ta penetracja była rekreacyjna, turystyczna, zdrowotna, rozproszona, nie byłoby tego problemu. Ale w momencie zamknięcia wszystkich pozostałych przestrzeni, lasy były taką enklawą do COVID party, tak można powiedzieć. Stąd ten syndrom Bambi, czy ocenianie w tej chwili tego z perspektywy pewnej historii, no jest trudne. I na tym bym skończył.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i naszych drogich leśników. Mam takie pytanie.
Również pragniemy powitać naszego radiosłuchacza. A możemy poznać pana imię?
Tadeusz z Podkarpacia.
Proszę, panie Tadeusz.
Krośnieńska Dyrekcja Lasów Państwowych. Mam taką refleksję. No, pracowałem w lasach państwowych ponad 40 lat. No i jeszcze się udzielam tam przy pielęgnacji lasów, młodników i tak dalej. Ale no, obserwuję lasy właśnie od niemal półwiecza i jestem pełen podziwu dla tej pracy, dla tych leśników, których w przeciągu tych właśnie ponad 40 lat poznałem. Ich zaangażowaniu i ich właśnie wkładaniu serca i umiejętności właśnie w tą gospodarkę leśną. I jestem do tej pory pełen podziwu dla tej pracy. Ale niepokoi mnie pewien fakt. Otóż mając styczność z lasami właśnie od tylu już lat, pracowałem też jako drwal, jako operator przy zrywce drewna. No i obserwuję od pewnego czasu zmiana tej gospodarki właśnie leśnej, a mianowicie chodzi mi o sprawę tego rodzaju, że jest, wiadomo, przedtem gospodarka leśna funkcjonowała na tej zasadzie, że usuwało się w pierwszej kolejności, wiadomo, złomy, wywroty, drzewa tam porażone jakimś tym przypłaszczkiem czy jakimś tam innym szkodnikiem, a dzisiaj masę drzewostanu, który jest przewrócony, te złomy, wywroty, one leżą, zalegają i jest to potężne drzewa, sosny, dęby o znacznej kubiturze, no po prostu niszczeją, marnują, są rozkładane, no i niejednokrotnie przeszkadzają właśnie na danych powierzchniach, pozycjach leśnych czy tych oddziałach. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kiedyś były zręby zupełne, gdzie zostały zalesione, no i te młody drzewostan rósł. A dzisiaj jest ten zostawiane pojedyncze drzewa sosny dla tego cienia. Młody drzewostan rośnie po prostu w cieniu tych starych drzew. No ale jest to sprawa tego rodzaju, że sprzęt, który przygotowuje glebę do podzalesiania, uszkadza system korzeniowy tych sosen i niejednokrotnie na powierzchniach leśnych właśnie te sosny z tym uszkodzonym systemem korzeniowym rosną, no usychają i no, taki jest to widok taki nie bardzo przyjemny dla oczu, które patrzyły kiedyś na ten las taki właśnie, no nie było widać po suszu takiego sterczącego ponad właśnie ten krajobraz leśny i to takie jest to niepokojące dzisiaj. Czy kto właśnie podejmuje takie decyzje, że tak to funkcjonuje i tak to na chwilę obecną wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Serdecznie pana pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Bardzo profesjonalne pytania.
Te zadania, te obserwacje wiążą się ze zmianem patrzenia na ekosystem leśny jako na całość. W warunkach poprzedniego ustroju komuny każda gałązka, każdy kawałek drewna był na wagę złota. On służył gospodarce i był taki bardzo fiskalny, ekonomiczny podejście do gospodarki leśnej. Nauka leśna, nauki przyrodnicze mówią wyraźnie, że również to martwe drewno w niektórych przypadkach jest bezcenne dla ekosystemów leśnych. Jest miejscem bytowania życia drobnoustrojów, drobnych organizmów, zwierząt, roślin specyficznych tylko i wyłącznie dla drewna martwego. Stąd wręcz jest obowiązek pozostawienia w obszarach leśnych drewna martwego do naturalnego jego rozkładu. Przyjmuje się, że taką granicą jest w granicach 6 do nawet do 12-15 metrów na hektar drewna martwego, które powinno być w ekosystemach leśnych. I taka renaturalizacja obszarów lasów, które kiedyś były obszarami stricte hodowlanymi, w kierunku lasów, które przypominają bardziej charakter naturalny, następuje w tej chwili przez cały czas. Stąd pozostawienie drzew, które są w środku spróchniałe, które mają dziuple, które zostały w jakiś sposób uszkodzone, które stanowią bazę na życie i rozwój dla mnóstwa mikroorganizmów i muszą występować w tym lesie. Także tutaj ten obraz lasów zmienia się i będzie się zmieniał w przyszłości. I taka zmiana przy tych wyzwaniach klimatycznych, które stoją przed lasami, może gwarantować, że te lasy będą bardziej odporne. Będą po prostu bardziej bogate w składniki przyrodnicze funkcjonujące w danym ekosystemie. Jeżeli chodzi o pojedyncze drzewa pozostawiane, tutaj rzeczywiście sytuacja jest trudna. Najczęściej są to drzewa właśnie dziuplate. Są to drzewa przeznaczone dla organizmów, które tam żyją. Kwestia podorywania korzeni być może. Natomiast z pewnością drzewo pozostawione samo sobie, wyrwane z drzewostanu, niestety jest narażone na zmianę warunków termicznych, na wejście takich szkodników jak przypłaszczek, granatek czy inne. I ono rzeczywiście w pierwszej kolejności usycha. Ale jako suche drzewo też ma swoją wartość przyrodniczą. Będzie tam trwało do naturalnego rozkładu. Jest zwyżką dla ptaków drapieżnych. Jest miejscem bytowania owadów, które rozkładają materię organiczną. Pełni również swoją funkcję przyrodniczą, ekologiczną.
I krajobrazowo.
I krajobrazowo.
28 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. 100 lat lasów państwowych, prognozy i wyzwania to temat, który podejmujemy. A naszymi gośćmi są pan Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz pan Bogusław Kasyna, nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, tu mówi Barbara. Witam, panie dyrektorze. Ja mam takie niepokojące pytanie. Wielu mieszkańców się niepokoi Polski, a także szczególnie na przykład Łodzi. Jaka jest sytuacja lasów na terenie miejskim, to znaczy na terenie miast? Konkretnie interesuje mnie Łódź, ponieważ mieszkańcy Łodzi muszą walczyć o zieleń. Do czego to zmierza? Na przykład Puszcza Konstantynowska straciła swoją nazwę jako puszcza, nazywa się jako park, a wiadomo, że parki można likwidować lub zmieniać. I bardzo duży, piękny obszar puszczy ze stuletnimi dębami, gatunkami chronionymi został zamieniony na osiedle. No nie wiem, czy jakaś w ogóle była decyzja środowiskowa. W tej chwili też jest zagrożenie, że szpalery drzew znikają przy Krakowskiej, przy Cyganka i tak dalej. Ale pytanie jest takie, czy samorząd przejął całkowicie kontrolę nad lasami, czy też jeszcze dyrekcja lasów może coś w tym kierunku powiedzieć? Bo to się odbywa na tej zasadzie, że mieszkańcy walczą, dosłownie walczą o drzewa. Dlaczego tak jest? Otóż nie ma aktualnych mapek. Prosta rzecz, no nie ma aktualnych mapek. Co to znaczy? Gdzieś w urzędzie te tereny widnieją jako tereny bez drzew. Jest to paradoks kompletny. Gdyby te mapki były zaktualizowane, bieżące, to wiadomo byłoby, że teren zielony to jest teren zielony. My właśnie walczymy o taki zapis, żeby to były tereny zielone. I ciągle jesteśmy w wielkim niepokoju, że obszary leśne, które nie mają takiego zapisu, mogą przejść pod budowlę. Naprawdę wydaje się to nam kompletnym absurdem i dlatego wielki apel do pana dyrektora i do całej dyrekcji lasów, abyście się państwo przyjrzeli, co się dzieje na tych obszarach miejskich, mówię na obrzeżach. Te lasy są buforem, są jak gdyby dla mieszkańców no, jedynym ratunkiem tlenu i zdrowia. I ci mieszkańcy właśnie na tych obrzeżach miast, oni pragną tego zdrowia. Niektórzy celowo się przeprowadzić, bo na przykład mają jakieś problemy astmatyczne czy inne. Tymczasem zamiast lasów zamienia się to w teren budowlany. No i właśnie nie ma tych zapisów. Czy może być jakaś taka teraz decyzja podjęta, szczególnie chodzi mi tu o Łódź, o przyjrzenie się, żeby jednak dać zapis, że jeżeli jest szpaler drzew, jeżeli to jest puszcza, to żeby nie było tego niepokoju, że za chwilę się coś zmieni i ten teren się po prostu zamieni na beton. Dlatego no, w trosce o zdrowie tych mieszkańców i wszystkich Polaków chcemy wiedzieć, jak to się dzieje. Ja tylko powiem, że w Łodzi w tej chwili jest niepokojące zjawisko, że biedne zwierzęta, lisy, dziki wychodzą na jezdnię i już teraz nagminnie nawet na podwórka, dlatego że deweloper wchodzi bardzo agresywnie w tereny tam, gdzie powinny być dalej drzewa. Nie patrzy się, że to są dawne, wielkie drzewa. Także z powodu budowy ścieżek rowerowych wycina się przepięknych szpaler. Bardzo dużo drzew padło. Nie wiadomo, co będzie dalej z tą częścią Puszczy Konstantynowskiej po drugiej stronie. Ponieważ, no wiadomo, potrzebne są trasy rowerowe, no ale taki jakiś absurd nastąpił, że drzewa są traktowane wirtualnie, że one dziś wycięte i jutro powstaną. To znaczy, no to jest niepokój bardzo wielu mieszkańców, którzy zbierają podpisy nadal i chcą mieć pewność. Naprawdę tu prosimy pana dyrektora o zajęcie definitywnego stanowiska, że jeżeli jest teren zielony, niech taki zostanie. A jak nie ma takiego zapisu, to żeby się ekolodzy i pan dyrektor przyjrzał, że skoro jest puszcza, to żeby wpisać na tą mapkę, że to jest teren zielony. I ja ślicznie dziękuję za wysłuchanie i bardzo, bardzo liczymy, szczególnie Łódź, na pomoc dyrekcji lasów państwowych. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Barbaro. Bardzo proszę.
Szanowna Pani Barbaro, ja te uwagi przekażę oczywiście dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych, panu Józefowi Kubicy. Ja jestem regionalnym dyrektorem w Pile, więc Łódź to nie jest, powiem tak, moim terenem, ale generalnie lasy miejskie nie są w jurysdykcji Lasów Państwowych i myślę, że tutaj te pytania powinno się też bardziej skierować do pani prezydent miasta Łodzi. I ta polityka w różnych dużych aglomeracjach no, jest niepokojąca i deweloperzy, że tak powiem, zdobywają te tereny zielone, wiadomo w jakich celach. I myślę, że tu jest bardzo dobre podsumowanie, że jest taka instytucja w Polsce jak Lasy Państwowe, gdzie prowadzi ta instytucja tą gospodarkę wielofunkcyjną i zrównoważoną. I nam nie przyświeca po prostu zysk ekonomiczny, tylko trwałość lasu dla przyszłych pokoleń i żeby te lasy były szeroko dostępne dla Polaków. No, ja łodziakom mogę tylko współczuć i przekazać te uwagi, ale tu myślę, że to jest bardziej pytanie do naszych przedstawicieli w parlamencie i odpowiedniej, myślę, ustawy.
Jeżeli chodzi o lasy państwowe, dyrektor generalny w zeszłym roku zarządzeniem numer 58 ustanowił lasy społeczne. Przy wszystkich aglomeracjach miejskich, tam gdzie są lasy wykorzystywane przez lokalne społeczeństwo, w ramach prac urządzeniowych nowych, o których wspominałem w pierwszej części naszego programu, ustanawia się lasy społeczne, czyli o szczególnej funkcji dla potrzeb społeczeństwa. W tych lasach nie prowadzi się cięć zupełnych, czyli nie ma rębni pierwszej. Gospodaruje się technikami dużo bardziej kosztochłonnymi, ale dużo bardziej przyjaznymi dla odbioru społeczeństwa, czyli utrzymuje się docelowy, stary drzewostan przez cały czas funkcjonowania tych lasów. Stosuje się rębnie częściowe, rębnie przerębowe, czyli utrzymuje się drzewostan, wyciągając pojedyncze drzewa zagrażające, pojedyncze drzewa obumierające, zastępując je młodym pokoleniem, pozostawiając trzon drzewostanu dojrzałego przez cały czas. Jest to najbardziej przyjazna dla społeczeństwa i przyjaźnie odbierana forma lasów, bo krajobraz pozostaje niezmienny. Ja myślę, że tutaj w tych oczekiwaniach społecznych właśnie o to chodzi, o budowanie pewnej wizji krajobrazu, o pewien ogląd. Dyrektor generalny, rozumiejąc te potrzeby społeczne, odbierając wiele sygnałów związanych właśnie z lasami przymiejskimi, w zeszłym roku taką decyzję podjął, takie zarządzenie wydał i jest ona w tej chwili realizowana przez Lasy Państwowe. Niestety w Polsce tylko 75% lasów jest lasami państwowymi. Są lasy miejskie, są lasy prywatne, a gro powierzchni wyglądających jak lasy, czyli pokrytych roślinnością drzewiastą, niestety nie jest lasami. Są to tylko zadrzewienia i tutaj deweloperzy nieuczciwi wykorzystują tą sytuację, usuwając te drzewa na podstawie decyzji administracyjnych poza gospodarką leśną i zawłaszczają to na potrzeby infrastruktury.
Jeżeli gruntów nie jest to las, LS, to niestety mogą być takie skutki.
22.36 na antenie rozmowy niedokończone, na antenie Radia Maryja. 100 lat lasów państwowych, prognozy i wyzwania to temat, który podejmujemy. Naszymi gośćmi, przypomnimy, pan Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz pan Bogusław Kasyna, nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Zbigniew z Krakowa, dla wszystkich pracowników lasów, zwłaszcza dla zaproszonych gości oraz księdza redaktora, chciałbym jedno pytanie, no i oczywiście słuchaczy Radia Maryja, którzy są miłośnikami lasów, nie tylko państwowych, ale ogólnokrajowych. Po prostu interesuje mnie taki problem, ponieważ tu pan chyba dyrektor wspomniał, że są lasy państwowe, są lasy prywatne, więc odnośnie lasów prywatnych, bo przecież nasze wspólne dobro to jest, czy jest taka możliwość, żeby pan dyrektor mógł udzielić takiej krótkiej informacji, jak postępować z lasem prywatnym po wyrębie, powiedzmy, czyli po uzyskaniu asygnaty na wyrąb, czy można się skierować w tym momencie do Dyrekcji Lasów Państwowych o nowe sadzonki na przykład lub jakąś instrukcję, co z takim lasem dalej robić, żeby on był ubogacony w drzewostan. I to jest moja jedna niewiedza, o którą bym prosił, żeby mi wyjaśnić. I drugie pytanie byłoby takie, jak często można zwracać się do nadleśnictwa o tak zwaną asygnatę, czyli odzyskanie drewna z takiego lasu na własne potrzeby. Myślę, że właśnie tą drogą, no i jednocześnie nie chciałbym, żeby nasze lasy prywatne były ogradzane, bo często się spotkałem z czymś takim, że zakaz wstępu, las prywatny. Dla mnie to jest nieporozumienie, bo przecież to jest nasze dobro ogólnonarodowe i wydaje mi się, że to nie jest jakaś posesja, na którą należałoby postawić jakieś ogrodzenie. Bardzo proszę o jakieś szczegółowe informacje. Jak mógłbym pomóc, powiedzmy, moim zasobom leśnym? Mam tam jakieś 1,5 hektara i chciałbym o to zadbać, żeby to jakoś funkcjonowało. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać i wszystkiego dobrego dla wszystkich radiosłuchaczy.
Bóg zapłać, panie Zbigniewie. Serdecznie pana pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Panie Zbigniewie, generalnie lasami niepaństwowymi, czyli lasami innej własności, zarządza starosta i on wydaje wszelkie decyzje i zezwolenia na wycinkę drzew na danej powierzchni. Też ma obowiązek stworzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla tych powierzchni, gdzie tam są konkretne wskazówki, co trzeba posadzić, jakie zabiegi pielęgnacyjne wykonywać i etc. Starosta oczywiście ma możliwość scedowania tych swoich uprawnień na nadleśniczego miejscowego i tak często też jest. Jeśli chodzi o zakup sadzonek, lasy państwowe, wszystkie nadleśnictwa są otwarte i bardzo chętnie udostępnią panu te sadzonki. Wystarczy udać się do biura najbliższego nadleśniczego, nadleśnictwa. Tam powiedzą, gdzie jest szkółka leśna. Można sobie pojechać, wybrać, jakie sadzonki są potrzebne, dopytać się o fachową poradę, co tam posadzić. Jeżeli w danym nadleśnictwie jest leśniczy do spraw lasów niepaństwowych, czyli ten nadzór starosty jest cedowany na nadleśniczego, to on ma obowiązek wręcz przyjechać, pomóc, doradzić i pokierować panu, żeby to wszystko było jak w najlepszym porządku zrobione. I polecam też właśnie zakup ze szkółek leśnych sadzonek, bo są dużo tańsze niż na takich szkółkach komercyjnych. No, co tu mogę więcej dodać?
Jeżeli chodzi o asygnaty, czyli możliwość korzystania z zasobów w lasach prywatnych, jak pan dyrektor powiedział, te uproszczone plany urządzania lasu określają, jaką masę można pozyskać w 10 latach, czyli ile drzew można wyciąć. Więc tutaj trzeba uzyskać pomoc od specjalisty ze starostwa bądź od leśniczego, który pełni nadzór nad tymi lasami innych własności. I jeżeli jest dedykowany jakiś zabieg, na przykład trzebież, to niestety jest to zabieg jednorazowy w dziesięcioleciu, w którym po prostu raz się pozyskuje drewno. Jeżeli tam występują jakieś szkodniki, owady, obumierają pojedyncze drzewa, przejdzie jakiś wiatr, oczywiście za każdym razem trzeba dbać o stan sanitarny lasu. I tak jak w lasach państwowych wchodzimy nawet corocznie, żeby takie pojedyncze drzewa z lasu wyciągnąć, tak właściciel lasów prywatnych też ma takie prawo. I w tym momencie co roku ma prawo iść do leśniczego i prosić o sporządzenie odbiórki i na to drewno i nadanie numeru, który umożliwia dopuszczenie tego drewna do
zlegalizowanie go po prostu do obrotu.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Radio Maria.
Tak, jesteśmy na antenie, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jako miłośnik lasów od urodzenia chyba, to muszę zająć głos. Również w obronie lasów. Przecież wszyscy kochamy lasy. To jest bezsporne. Jak można nie kochać lasu? Ale dużo, to co przed nami ta pani poprzedniczka mówiła, że jakiś deweloper i tak dalej, dużo zależy od nas również. Między innymi od ludzi, którzy powinni być miłośnikami lasu. Mam na myśli na przykład myśliwych. To jest dopiero element. Boże drogi, swego czasu profesor Szyszko prosił i apelował również przez Radio Maria, żeby ludzie podpisywali się i opowiadali się w obronie polskich lasów. I trzeba było, kto chciał, mógł wysłać listy takie. Ja zebrałem 200 podpisów i profesor Szyszko przysłał mnie podziękowanie. I się pytam myśliwych z naszego koła, tu z Pelplina. Ile podpisali? Wiecie, panowie, ile podpisali? Żadnego podpisu nie złożyli. To jest jeszcze ciągle pokutuje taka ormowska, komunistyczna hołota. Oni nie powinni być myśliwymi. Myśliwy przede wszystkim charakteryzuje się miłością do lasu, do przyrody, do zwierzyny. Nie tylko, aby utłuc.
Jak pan ma na imię?
Tak jest moje zdanie.
A jak pan ma na imię?
Powinno być większe sito tych ludzi jakoś przesiać, dawać testy, pytania, a nie idzie synek za tatusiem, bo tatuś był starym komuchem, ma jeszcze strzelbę, więc synkowi to dziedziczy, no i on musi być myśliwym, a tymczasem nic nie wiedzą o ochronie przyrody, a przede wszystkim nie przeczytali żadnych książek o przyrodzie. Ja się wychowałem na książkach Londona, Kurwoda, Puchalskiego, naszego ornitologa, który leży tam gdzieś.
A jakie jest pana imię?
Moje imię jest Józef.
Panie Józefie, pozdrawiamy serdecznie pana. pytanie do naszych gości. Panowie jako leśnicy pewnie współpracujecie z myśliwymi niejednokrotnie. I jak panowie odnieśliby się do głosu pana Józefa, który w taki sposób zinterpretował czy zdefiniował właśnie również niemyśliwych?
Znaczy, trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki to są dwie różne instytucje. Polski Związek Łowiecki zrzesza, że tak powiem, dobrowolnych członków. No i no, myślę, że w każdym środowisku no, może być jakaś czarna owca i pewnie tak jak pan Józef mówił, pewnie tak tam było. Ale my jako leśnicy bardzo szanujemy polskich myśliwych i ta współpraca z myśliwymi, leśnik, myśliwy, rolnik jest bardzo ważna i nieodzowna i myślę, że nie ma że nie można na podstawie jednego przypadku wyciągać takie wnioski do całej społeczności myśliwych.
Jako leśnicy realizujemy również zadania z zakresu łowiectwa. Hodowla zwierzyny jest domeną Skarbu Państwa. Jako leśnicy odpowiadamy za tą hodowlę na obszarach leśnych. Każdy nadleśniczy zatwierdza plan hodowlany. Nie ma możliwości zrezygnowania ze współpracy z myśliwymi. Jest wielu myśliwych, którzy rzeczywiście mają pasję, wykształcenie łowieckie, rozumieją ekosystemy. Oczywiście zdarzają się wypadki i przypadki również inne, ale ta współpraca jest konieczna, bo gospodarka właściwa populacjami dużych ssaków jest nieodzowna również dla hodowli lasu. Tutaj szkody od zwierzyny, szkody łowieckie stanowią również jeden z ważnych elementów naszej gospodarki.
Dziękuję serdecznie. Też tutaj świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko jakże cenił zarówno leśników, jak i myśliwych. Sam zresztą również był i leśnikiem, i myśliwym. Dlatego też bardzo serdecznie pozdrawiamy zarówno leśników, i myśliwych, i też tych wszystkich, którzy może poczuli się urażeni słowem pana Józefa. Serdecznie przepraszamy. Może właśnie karp również i wieku, i pewnego rodzaju, może doświadczenia też, które płynęło z słów pana Józefa. Niech będzie pewnego rodzaju i wytłumaczeniem tych słów pana Józefa. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław się kłania, Węzeł Śląskiego. Rozmawiając o gospodarce leśnej, to problem chyba nie tylko gospodarki leśnej, ale kwestia innych dziedzin, kwestia polityki, demokracji. Uważam, że dziedziny specjalistyczne powinny być rozwiązywane przez fachowców, przez naukowców, przez specjalistów. Politycy nie zawsze mają jakieś szersze pojęcie, kierują się zupełnie innymi zasadami. Jako przykład wywiad twego czasu posłanką na temat lasu, która nie potrafiła odpowiedzieć, jakie są powierzchnie lasu, atakowała bardzo mocno leśników, bo wycinają drzewa i tak dalej, ale na żadne podstawowe pytanie nie potrafiła prowadzącej audycję odpowiedzieć. Demokracja. Nie można wszystkiego, powiedzmy, poddawać pod głosowanie, jeżeli głos zabierają ludzie, którzy nie mają pojęcia. Niestety tego typu rozwiązania płyną z Unii, że często nie mają nic wspólnego z praktyką. Często wspominamy świętej pamięci Jana Szyszko. Miałem okazję w ramach rozmów niedokończonych rozmawiać i przedstawić swój punkt widzenia na temat ochrony środowiska. I zaznaczyłem, że jeszcze jedynym chyba najbardziej zbliżonym do naturalnego ekosystemu to są ekosystemy leśne, które nie mają ani oczyszczalni ścieków, ani nie mają składowisk śmieci. Tam naturalnie obieg przyrody przy pierwiastków następuje w sposób naturalny. Przyzna mi rację profesor. Podobnie rozmawiałem z panem ministrem Ardanowskim i przedstawiałem problem, z którym walczymy od dłuższego czasu. Tutaj też został ten problem podniesiony. Kwestia wody, zwłaszcza niedoboru wody. Ostatnie lata charakteryzują się występującymi suszami. Prowadziliśmy pracę, zresztą napotkałem się na takie opracowanie skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych po różnej eksploatacji, gdzie jest między innymi przedstawiona praca, gdzie od 1996 roku na plantacji topoli o powierzchni 2,5 hektara, odpowiednio podzielonych na sektory, są wykorzystane ścieki bytowe. I bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o efekty zagospodarowania tej wody, nie wykorzystania. Mówię o zagospodarowania, dlatego że w okresie letnim, przy odpowiednim dozowaniu, przy odpowiednich odstępach międzynawodnieniowych, nie ma w ogóle żadnych przesączy, a w okresie zimowym niewielkie ilości przesączy odpowiadają normom podstawianym w wodzie z oczyszczalni. I już od kilku lat starania, żeby tego typu prace włączyć i w jaki sposób dotować, rozpowszechnić, są bezskuteczne. I tutaj zresztą też zostało to powiedziane w sprawie myślistwa, że to nie nasza dziedzina, to nie nasza działka, bo inny dział i tak dalej. Jest zbyt duże rozczłonkowanie i jest odsyłanie od jednego do drugiego. W przypadku tym, o którym mówię, tego doświadczenia, które prowadzone było od 1996 roku z bardzo dobrymi efektami, tam chodzi o to, że jeżeli zakładamy na glebach lekkich, głównie nawadnianych, mamy kwestię zagospodarowania tych terenów, które są mało przydatne rolniczo, przy włączeniu wody jest produkcja roślinna, jest dekarbonizacja, bo w procesie fotosyntezy jest włączony dwutlenek węgla, mamy produkcję drewna, jest to kwestia środowiskowa, bo jeżeli obserwujemy na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, zupełnie zmienił nam się krajobraz. Znikły międzypolne zadrzewienia, miedzy i tak dalej. Jeżeli przy, powiedzmy, kilku miejscowościach tego typu obiekty by powstały, to jest to baza dla zwierząt, bioróżnorodność i no, kilka różnych elementów się nakłada. Druga rzecz, woda, która jest, pochodzi od wykorzystania gospodarstwa, tak zwane bytowo-gospodarcze, to są potężne ilości wody w skali kraju. Około 1,5 miliona dziennie metrów sześciennych tylko i wyłącznie mieszkańcy wiosek produkują. Mm-hmm. I ta woda jest w naturalny sposób włączona w obieg.
Panie Stanisławie.
W innym przypadku w tej chwili są na podstawie, powiedzmy, też między innymi nacisków unijnych, żeby oczyszczać i dostajemy niemalże zobowiązanie, żeby wyspecjalizowane jednostki oczyszczały i wywoziły poza teren powstawania ścieków. Także to jest dosyć taki skomplikowany program, który łączy ileś problemów, mhm, między innymi leśnictwo, bo mówimy też o zwiększeniu lesistości.
Panie Stanisławie, dziękujemy serdecznie. Dajmy też możliwość, aby odnieść się do tych kwestii, które pan podjął w swojej wypowiedzi. Też wielkie uznanie za wiedzę i za pewnego rodzaju tutaj sprawność poruszania się w tej tematyce. Bardzo proszę.
Pierwsza kwestia, czyli pewnej dyskusji ze stroną społeczną, ze społeczeństwem. Lasy Państwowe jako jednostka państwowa musi być otwarta na głosy społeczne. I oczywiście realizujemy politykę państwa. Jesteśmy tak jakby przez politykę państwa ukierunkowani na pewne tryby funkcjonowania. Ale państwo to my, więc tutaj te głosy społeczne jak najbardziej są potrzebne. Niewątpliwie jesteśmy fachowcami w tym, co robimy i rzeczywiście taki bezmyślny szantaż czy próby oddziaływania na lasy emocjonalne, intuicyjne, niepoparte wiedzą, nie będą miały u nas ani zrozumienia, ani poklasku, ale to jest kwestia tak jakby siły państwa, żeby swoje racje, swoje priorytety przełożyć na normalne działanie. Jeżeli chodzi o...
No, raz na 4 lata mamy kartkę wyborczą, tak, i możemy, że tak powiem, decydować.
I możemy decydować. Jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, czyli wykorzystanie przestrzeni, lasy państwowe mają ograniczone zasoby i skupiają się głównie na swojej powierzchni. Tutaj chciałbym powiedzieć, że też realizujemy wiele projektów rozwojowych w lasach państwowych, tylko właśnie dzięki temu, że jesteśmy państwowi. Między innymi sprawy związane z wodą i z powiększaniem czy dekarbonizacją. Są to takie programy jak lasy węglowe, mała retencja i odtwarzanie mokradeł. Jeden z ostatnich programów, w który wchodzą lasy państwowe. Są to bardzo ważne programy ze względów środowiskowych i przy wyzwaniach klimatycznych, które nas czekają w najbliższych latach, mają kapitalne znaczenie dla dobrostanu nas jako ludzi funkcjonujących, korzystających z tej przestrzeni. Być może będą w stanie uratować również w jakiejś mierze, w jakiś sposób nasz klimat. Także mała retencja, magazynowanie wody, która jest wodą opadową, która gdzieś znajduje się w tej przestrzeni, być może krótkotrwałej. Trzymanie jej w ekosystemach leśnych, retencjonowanie, aby uniemożliwić spływ bezpośredni i erozję gleb i spływ do dużych zbiorników. Odtwarzanie mokradeł, czyli obszary, które były kiedyś zmeliorowane, które były kiedyś wysuszone, na których następuje w tej chwili bardzo duża emisja dwutlenku węgla. Gromadzenie w tych obszarach powtórne wody, odtwarzanie ich powoduje, że jesteśmy w stanie ten węgiel zatrzymać właśnie w tej sferze przyrodniczej. I to są działania, które my z kolei po naszej stronie realizujemy. To, co pan przedstawił, czyli zagospodarowanie nieużytków, zagospodarowanie przestrzeni ruderalnych w kierunku oczyszczalni, jak najbardziej, ale jest to rola głównie samorządów.
Dziękujemy. Na zegarach 22:56, na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone. 100 lat lasów państwowych, prognozy i wyzwania.
No, halo. Bardzo proszę. Czekam.
Tak, halo. No,
halo.
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie kochanego ojca i przemiłych leśników. Dzwonię z Parku Narodowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego i od dłuższego czasu nie mogę się z gminą Stęszew dogadać. Dzwonię codziennie, jako że tutaj się bardzo zadomowił nam taki, potem się dowiedziałam, że to nie jest jelonek, tylko to jest łania, ale młodziutka, już z takim porożem malutkim jak koronka. I ona sobie przeskakuje przez płot, który jest wymiarowy, z podwójnym drutem i również już w tej chwili spaceruje po wiosce, wchodzi też na tereny. Ja, jeżeli chodzi o skraweczek tam ziemi uprawnej, które mam, jakaś tam marchew, truskawki, czy tam jakieś inne, o właśnie fasolka saksa i te wszystkie inne, to już jest zjedzone i również pelargonie niezmiernie jej smakują, tudzież róże. Róże tak sprytnie bierze, że się nie ukuje, tylko ten kwiatuszek. Także jaki sposób jest, żeby dotrzeć w gminie Stęszew, czy też w straży parku, do której dzwoniłam, żeby się w tym wreszcie zainteresowali, bo albo zaznaczam, że ja nie mam syndromu Bambi, tylko patrzy całkiem realnie na to wszystko. Natomiast no, chciałabym mieć chociaż troszeczkę tej pietruszki, marchewki czy czegoś, co tam posadziłam na wiosnę. A w tej chwili wszystko jest wykoszone równo.
A jak pani ma na imię?
Proszę o odpowiedź i jakąś radę. Jak ja mam sobie z tym poradzić? I my tutaj mieszkańcy Rosnówka.
A komu mamy tej rady udzielić?
Anna z Rosnówka.
Pani Anna, już przekazujemy głos. Pozdrawiamy serdecznie panią.
Serdecznie pozdrawiam.
Pani Aniu, tutaj rzeczywiście problem jest bardzo złożony pod względem formalno-prawnym. Cały problem polega na tym, że zwierzyna w stanie dzikim jest własnością Skarbu Państwa. Natomiast przepisy, między innymi prawo łowieckie, mówi, że taką zwierzyną można użytkować, polować w określonej odległości od obszarów zabudowanych. Tutaj, jeżeli zwierzyna przywiązała się do obszarów zurbanizowanych, czyli do ogródka, do posesji, no niestety jest to po części wina człowieka. My, wchodząc w tą przestrzeń leśną, bardzo często głęboko z naszą zabudową, zawłaszczyliśmy dużą przestrzeń obszarów naturalnych, w których ta zwierzyna bytowała. Mamy w tej chwili tego konsekwencje. Taki przypadek jak u pani jest przypadkiem bardzo trudnym i jedynym organem, który jest tutaj w stanie pomóc, czy powinien reagować, jest niestety samorząd i jego grupy kryzysowe, czyli policja, służby weterynaryjne, które wójt bądź burmistrz zatrudnia do załatwiania właśnie takich rzeczy, gdzie zwierzyna dzika wchodzi w obszary zurbanizowane. Tutaj ani dyrekcja parku, ani lasy państwowe, ani myśliwi niestety nie są w stanie pomóc. Taka zwierzyna, która wchodzi w tą przestrzeń, dopóki jest niebezpieczna, to może być tylko odłowiona i gdzieś przewieziona w obszary, które są dla niej właściwe, czyli na obszary leśne. Tak się bardzo często odbywa w wielu, wielu miejscowościach, między innymi w Trójmieście, w Szczecinie, gdzie są masowe odłowy dzików, które wchodzą w tą przestrzeń ludzką i realizuje to samorząd miejscowy, czyli tam akurat prezydenci miast. Na obszarach wiejskich no, takim organem jest wójt. On powinien zatrudnić odpowiednie służby, które powinny tą łanię w jakiś sposób odłowić, złapać, być może zastrzykiem usypiającym, być może w jakiejś odłowni i przewieźć po prostu na obszary leśne. I tyle.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Mało, bo przecież...
Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pewne, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jerzy z Brzozowa. Ja się chciałem wypowiedzieć nie tylko jako osoba, ale także jako przede wszystkim nauczyciel. I tutaj muszę podkreślić, że obecna forma własności lasów jest bardzo dobra i są one, można powiedzieć, że w sposób zasobowy zarządzane w całej Unii Europejskiej. No niestety obawiam się, że zakusy idące w kierunku prywatyzacji lasów mogą skończyć się tym, czym skończyła się prywatyzacja wielu zakładów przemysłowych, po prostu ich upadłością, likwidacją. No i w konsekwencji, no na przykład ja nie mogę kupić pewnych wyrobów, a z drugiej strony robotnik nie ma pracy. Mam bardzo korzystne doświadczenie wyniesione ze współpracy, na przykład jako nauczyciel zarządem Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli, bierzemy udział w konkursie, możemy poznać tam eksponaty zwierzyny, która występuje na tym terenie. Chciałbym również się odnieść, że leśnicy są i byli patriotami, no między innymi założyciel Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców w rejonie Nowego Sącza właśnie był leśnikiem. No chciałbym tu może pochwalić się, że z rejonu Brzozowa kapelanem tej organizacji był ksiądz kapitan Władysław Gurgacz i ostatnio nawet została dopuszczona oficjalnie modlitwa o jego beatyfikację. Również żona majora Żubryda także była leśniczką. Żubryd to taki tutaj lokalny odpowiednik ognia z terenu Nowego Sącza, Nowego Targu. No niemniej jednak ze sfery prywatnej muszę tutaj, ale nie dotyczy to lasów, tylko terenu prywatnego, pewną niekorzystną sytuację zgłosić. Mianowicie doszło do tego, że no, osoby mieszkające w pobliżu zniszczyły orzecha, inne jeszcze rośliny, które były na szlaku wędrówkowym wiewiórek, czy też stanowiły żerowiska. Tam też było stanowisko zaskrońca. I no, ja próbowałem tutaj interweniować w Rzeszowie, ale niestety w półtora słowa mi przerwano, że no, nie będzie, jeśli chodzi o sąd, jakiegoś pozytywnego tutaj oddziaływania. No, myślę, że leśnicy powinni w tego typu sprawach zasiadać w gremiach sądowych, bo jako człowiek no, po prostu jestem bezradny. Doszło do zniszczenia. Tutaj z tego terenu nawet odbywałem lekcje online z uczniami w okresie pandemii. No a obecnie prawie, że dosłownie do pojedynczych sztuk ta populacja wiewiórek została zniszczona. Także no nie wiem, jak to w tej sytuacji wybrnąć. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Jerzy, serdecznie również pana pozdrawiamy.
Jest to rzeczywiście sytuacja bardzo skomplikowana. Generalnie my jako leśnicy odpowiadamy za powierzchnię lasów państwowych. Jest to zaledwie 25% albo aż 25% powierzchni kraju. I w tej przestrzeni staramy się chronić wszelkie elementy ekosystemów, również takie zwierzęta. Jeżeli chodzi o gremia decyzyjne, wielu leśników stowarzyszonych, między innymi w Stowarzyszeniu Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa, jest rzeczoznawcami i występuje w rozprawach sądowych, ale to już bardziej jako osoby związane z zawodem, funkcjonujące w pewnych stowarzyszeniach, posiadające dodatkowe uprawnienia do orzekania w takich sprawach. Jako leśnicy często współpracujemy z kolei z policją, ale bardziej w sprawach kradzieżowych, gdzie Straż Leśna nasza pomaga w obliczeniu wartości szkód leśnych związanych najczęściej ze zniszczeniem bądź kradzieżą drewna. Tutaj w tej przestrzeni przyrodniczej, pozaleśnej, poza lasami państwowymi, organem, który jest uprawniony do tego, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, więc tutaj radziłbym zwrócić się bardziej do takiego organu w sprawach związanych ze zniszczeniem siedliska, zbiorowisk zaskrońca bądź wiewiórek.
Dziękujemy. 5 minut po godzinie 23. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. 100 lat lasów państwowych, prognozy i wyzwania. To temat, który podejmujemy. Naszymi gośćmi, przypomnijmy, są pan Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz pan Bogusław Kasyna, nadleśniczy Nadleśnictwa Torn. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Leszek z centralnej Polski. Ja w kwestii wycinki lasów. Panowie, no jestem takim pięknoduchem, który bardzo kocha las od dzieciństwa. I miałem takie swoje ukochane miejsca, które ciągle odwiedzałem bardzo często. No niestety, najpierw wycięto w pień jedno z tych miejsc, przeniosłem się w drugie. Wkrótce wycięto i to drugie. Przeniosłem się w trzecie, wycięto również to trzecie miejsce. Kilka lat temu przeniosłem się do bliższego lasu. No, przez jakiś czas był spokój, ale kilka lat temu wycięto 2/3 tego lasu, a dokończono tej rzezi w zeszłym roku, albo wiosną tego roku, albo w zeszłym roku jesienią. Przeniosłem się do innego lasu leżącego wiele kilometrów dalej. Trudno mi się było przyzwyczaić, no bo to jest wiadomo, że jak ma jakieś piękne miejsca, do których się przyzwyczaja, no trudno się do nowych miejsc przyzwyczaić. Niestety ledwie się przyzwyczaiłem. Również tak przetrzebiono ten las, że po prostu jesienią na wylot go widać. Ja bym prosił, ja nie chciałbym mówić, gdzie to jest tutaj na antenie, prosiłbym o jakieś umiarkowanie. Prosiłbym, żebyście no panowie jakoś no, opanowali się z tą wycinką. Teraz byłem w zeszłej niedzieli i zobaczyłem kilkadziesiąt znowu drzew zaznaczonych pomarańczową farbą, czyli znaczy, że dalej będzie ta rzeź trwała. To jest takie moje pytanie. Dlaczego tak to musi być? Kto to tak wycina? I czy można by się jakoś zreflektować nad tym? Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Leszku, serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Jest to problem rzeczywiście bardzo, bardzo złożony. W pierwszej części programu wspominałem, że jako leśnicy działamy na żywym, naturalnym tworze. Las jest tworem bardzo dynamicznym. On z roku na rok przyrasta, z roku na rok rośnie, ale też z roku na rok się starzeje. W momencie, kiedy dochodzi do swojej dojrzałości, w sensie i przyrodniczym, ale również w sensie gospodarczym. Jako leśnicy mamy obowiązek tak jakby przyspieszyć pewne naturalne problemy i procesy i wymienić las dojrzały na las młody. Dzieje się to w pewnej przestrzeni. Gospodarujemy w ostępach, mamy tam wydzielone powierzchnie zrębowe i rzeczywiście co 5 lat działka po działce, maksymalnie jest to 5 hektarów, ale jednak jest, wchodzimy na kolejne powierzchnie i rzeczywiście przechodząc tak jakby z jednej przestrzeni do drugiej, no również te powierzchnie eksploatujemy. Powiedziałem również, że dla leśników, dla społeczeństwa, no bo w imieniu społeczeństwa działamy, dojrzały las jest tak jak plon dla rolnika. Trudno zostawić dojrzałe zboże na pniu, żeby zgniło i zmarnowało się. Tak samo z punktu widzenia gospodarki, funkcjonowania państwa, trudno jest pozostawić dojrzały drzewostan, żeby obumierał i się zmarnował, chyba że ma bardzo wielkie wartości przyrodnicze. W lasach państwowych w tej chwili olbrzymi areał gruntów pozostaje bez wskazówek gospodarczych i bez tak jakby elementów użytkowania. Jest to paręnaście procent drzewostanów dojrzałych, drzewostanów rębnych. Na każdej powierzchni, na której eksploatujemy lasy, wykorzystujemy te lasy dojrzałe, mamy obowiązek i pozostawiamy minimum 5% powierzchni do naturalnej śmierci, więc są fragmenty lasów, które zostawiamy. Cała pozostała przestrzeń niestety jest zagospodarowywana na potrzeby całego społeczeństwa. Tutaj inną rolę mają te lasy, które od zeszłego roku zarządzeniem dyrektora generalnego są nazywane lasami społecznymi. Tam ma zostać ten drzewostan dojrzały, wysoki, jako trzon. Tam ma zostać ten krajobraz, który będzie służył potrzebom społeczeństwa, ale jest to w terenach, gdzie ta penetracja ludzi jest bardzo, bardzo intensywna.
Czy ja myślę, że tutaj też trzeba dodać to, że ta gospodarka leśna trwa ponad 100 lat i tak jak tutaj zaznaczaliśmy wcześniej, w 1945 roku lesistość naszego kraju wynosiła 21% powierzchni, teraz jest już 30% naszej powierzchni, więc lasów ciągle przybywa, więc myślę, że spokojnie, proszę nam zaufać, dbamy o naszą polską przyrodę i o polskie lasy. A tak nieraz bywa, że rzeczywistość dookoła nas się zmienia, więc otwórzmy się na to.
Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i panów leśników. Moje imię Kazimierz. Ja taki mam swój problem odnośnie też tak zwanej 1/4 udziału lasu z państwami, z leśnictwem państwowym. I rzecz tego rodzaju, że kiedy przed kilku laty, oczywiście to jest ten udział tak zwanego posiadacza samoistnego. I kiedy przed paroma latami zgłosiłem się, żebym do leśniczego, żeby pozwolił mi tam sobie skorzystać z tego lasu, no to powiedział, no dobrze, dobrze, ale wtedy za tak zwane 3/4 wyciętej tego będziesz musiał zapłacić. No i chciałem wiedzieć, co w tym, jak to naprawdę tak. Oczywiście też jest ten las, jest aktem notarialnym przekazanym od rodziców. Jeśli mógłbym, to poprosił o jakąś odpowiedź.
Panie Kazimierzu, już przekazujemy głos. Bardzo proszę.
Sprawy współwłasności reguluje kodeks cywilny i tutaj rzeczywiście współwłaściciele muszą się w jakiś sensowny sposób porozumieć odnośnie użytkowania i eksploatacji. No jeżeli ma pan 1/4, to na 4 drzewa ścięte jedno należy się panu. Tutaj generalnie zasada proporcjonalności udziału jest bezwzględna, ponieważ jest to udział, więc nie ma określenia miejsca, w którym taka wycinka następuje, więc tak jakby jest pan zobowiązany do pilnowania drugiego właściciela, co on w tym lesie robi, i egzekwowania tak jakby swojej części i z drugiej strony porozumienia się odnośnie tej swojej części. Swego czasu dyrektor generalny wydał takie wytyczne, które mówią o regulowaniu spraw współudziałów i lasy państwowe w obecnej chwili od paru lat, mając odpowiednie zasoby finansowe przeznaczone na takie sprawy, skupują potężne areały lasów prywatnych, ale również wykupują udziały w lasach o własności mieszanej. Może należałoby rozważyć właśnie kwestię odsprzedaży tej powierzchni lasom państwowym i uregulowania tego z korzyścią czy z jakimś porozumieniem z lasami państwowymi.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem powiedzieć...
A jak pan ma na imię?
Południa,
proszę.
Bo pani tam jedna mówiła o jednej jakiejś tam szaręce czy łani. U nas po wsi chodzą całe hordy. Hordy chodzą. Jeleni, łani, sarnów, dziki. Wszystko chodzi po wsi. Chodzą do ogródków, chodzą po drodze, leżą na asfalcie. To są dopiero komy. I dziwne to jest, że nikt się tym nie interesuje. Ludzie mogą po prostu nawet zrobić wypadki przez nie, bo one chodzą sobie wszędzie, gdzie chcą. I po prostu normalnie sobie wchodzą do ogródka, nawet się nie boją. I tak jeszcze nigdy nie było. A druga sprawa, ktoś tam mówił o jakiejś prywatyzacji lasów i że to strasznie złe. Może nie będzie dobre, bo zależy, kto będzie tym właścicielem lasów, ale lasy na południu Polski to zasadził Habsburg, był prywatnym gościem, nie był państwowym i te lasy do tej pory eksploatujemy. I dzięki jemu te lasy były i tyle drzewa my skorzystali z tego. Także nie strażmy ludzi, nie z czym. Prywatne lasy też są u nas i tak samo ludzie o nie dbają i tak samo są spółki leśne, różne ludzie mają własności i wszystko jest w porządku, ale z tymi zwierzętami to jest naprawdę nie w porządku.
Panie Henryku, pozdrawiamy serdecznie pana.
Panie Henryku, z tymi zwierzętami ja jestem tego samego zdania, że to jest nie w porządku, no ale jak to w przyrodzie zwierzęta chodzą sobie do tych miejsc siedliskowych człowieka, gdzie mają łatwy pokarm, lubią zaglądać, no co ja mogę poradzić? Ogrodzić ogródek, wziąć psa, jakiegoś psa, zacząć hodować i myślę, że problem rozwiąże się sam. Ja sam mieszkam na wsi i uwielbiam oglądać, jak właśnie się te sarny czy jelenie przechadzają obok. No myślę, że każdy lubi co innego. Fakt, że mam ogrodzoną działkę, no to ta zwierzyna mi nie wchodzi. Druga część pytania.
Prywatni właściciele. Prywatyzacja lasów
prywatnych. Oczywiście, no i bardzo dobrze, że posadzili ten las. Możemy, że tak powiem, zbierać teraz tego plony. Z państwowymi lasami to jest taka historia, że bardzo dużo majątków szlacheckich przed wojną zostało właśnie skonfiskowane na rzecz lasów państwowych ze względu na długi. I to pomału w ten sposób zachodziło. Wiadomo, że po 1945 roku mieliśmy Polskę Ludową i ta własność często była odbierana. Ale patrząc na to wszystko w sposób generalny, tak jak mówiliśmy wcześniej, lasów w Polsce jest ponad 9 milionów. Z tego lasy państwowe mają w swoim zarządzie około 7 milionów hektarów. I tych lasów prywatnych w naszym kraju jest dość dużo. Jest jeden podstawowy problem. Często jest problem właśnie, tak jak tutaj jeszcze poprzednik dzwonił, z własnością. Jest często bardzo wielu właścicieli tego lasu, nie ma, którzy często już umarli, odeszli z tego świata. Nie ma się z kim skontaktować i często te lasy są zaniedbane. Oczywiście dobry gospodarz, jak i dobry rolnik, jeśli ma swoją własność, to o nią dba i tutaj nie ma o czym mówić, ale z perspektywy polityki klimatycznej, z perspektywy takiej globalnej, lasy państwowe są jednak ewenementem na skalę europejską i światową i się bardzo dobrze ten model sprawdza.
Dziękujemy. 23:18, a my trwamy w ramach rozmów niedokończonych, podejmując temat 100 lat lasów państwowych, prognozy i wyzwania. Bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja mam na imię Bożena i chciałam się zaprosić, zapytać, bo panowie dyrektorzy mają swoje gospodarstwa rolne, swoje powierzchnia i chciałam się zapytać, bo są taki plan strategiczny rozwoju lasu. Czy w tych planach urządzenia lasu są zagwarantowane powierzchnie do wybiegu zwierząt łowieckich, do takiego poletka zaporowe, żeby miały te zwierzęta gdzieś się zatrzymać i co jeść, żeby nie wychodziły z lasu. A poza tym zwierzęta łowne powinny być w lasach wielkopowierzchniowych, gdzie po prostu mają one swoje miejsce do wybiegu, a nie to, żeby wychodziły z lasu i wychodziły na zasiewy rolnicze. Bo rolnik zasiewa po to, żeby miał plon, ale nie po to, żeby zwierzyna łowna niszczyła. Jeżeli jest za dużo zwierząt, to powinny być odławiane, a nie po to, żeby w nadmiernej ilości, bo ludzie też chcą mieć swoje mieszkania i mają swoje działki, swoje zasiewy i nie po to, żeby im rośliny, zwierzęta łowne przychodziły i te rośliny po prostu im zjadały. Także to, że zwierzęta wychodzą z lasu, to jest to wina urządzania lasu. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy Pani Bożeno, serdecznie Panią pozdrawiamy, bardzo proszę.
No jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, to jest temat bardzo złożony i trudny. Ta zwierzyna dlatego często wychodzi z tego lasu, z tego powodu, że i wchodzi na te tereny zurbanizowane, że tam jest łatwość dostępu do pokarmu i tak naprawdę to jest słowo klucz. Wystarczy, że jedna osoba z wioski na przykład wyrzuci coś dobrego za płot i zwabi tą zwierzynę i później ta zwierzyna to świetnie zapamiętuje i będzie dalej do takiego gospodarstwa czy domu przychodzić. Mamy w mediach częste obrazy, że w dużych miastach Gdańsk, Warszawa, watacha dzików chodzi po centrum miasta i z takim widokiem niestety się będziemy spotykali coraz częściej. A jeśli chodzi o zwierzęta, no tutaj kwestia łowiectwa, kwestia szkód powodowanych od zwierzyny, reguluje to prawo. Koła łowieckie mają obowiązek płacić odszkodowania rolnikom. I myślę, że to jest bardzo dobry sposób uregulowany w naszym kraju, tylko trzeba po prostu rościć swoich praw i w odpowiednich instytucjach je składać.
Każde nadleśnictwo w swojej działalności, kontrolując funkcjonowanie kół łowieckich, sprawdza między innymi urządzenia łowieckie. Jednym z nich są pasy zaporowe, które są realizowane i robione na terenie i w przestrzeni lasów państwowych. Zwierzyna niestety wybiera łatwość uzyskania pokarmu. Jeżeli w lasach mówimy w tej chwili, że jest susza, roślinność zielna jest słabo rozwinięta albo usycha, a na polu mają kukurydzę, mają rzepaki, mają inne plony wysokoenergetyczne, które są na wyciągnięcie ręki, to wiadomo, że pójdą tam, gdzie dostaną tą bazę żerową szybciej i łatwiej. Jest specjalny system określony w prawie łowieckim dotyczący wyliczania pojemności łowisk w przestrzeni leśnej, ile tej zwierzyny może być. Pilnują tego nadleśniczowie w rocznych łowieckich planach hodowlanych. Zwierzyna jest pozyskiwana, jest eksploatowana przez koło łowieckie. Jest to cały system, który funkcjonuje. Niestety nie mamy wpływu na to, czy zwierzyna wejdzie w szkody łowieckie, czy nie wejdzie. Tutaj jest możliwość wtedy tylko i wyłącznie porozumienia się z miejscowym kołem łowieckim. Są specjalne repelenty do odstraszania. Myśliwi realizują odstraszanie zwierzyny przez pociski hukowe. A jeżeli i tak szkody nastąpią, no tutaj niestety musi być wypłacone odszkodowanie.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Węchierowo na Kaszubach. Pozdrawiam serdecznie ojca i szanownych gości, zacnych gości, bo ludzie lasu to są ludzie nadziei, bo z lasu zawsze może przyjść ratunek, ochrona, a nawet i dobrostan się poprawić może. Ja mieszkam na pograniczu, tuż pod, na granicy, na linii Puszczy Darżlubskiej. I obserwujemy, chodząc po lesie, obserwujemy bardzo duże połacie wycinanej po prostu do gołej ziemi. Czy to jest jakieś celowe działanie, czy to ma cel jakiś, nie wiem, specjalistyczne, jakieś tam no, hodowla, czy sadzonki nowe, czy coś, bardzo bym prosił o wyjaśnienie, ponieważ ludzie zaniepokojeni tym widokiem, często te tematy wracają w środowisku i każdy pyta i nie wie, o co tu chodzi. Leśnicy no, też nie bardzo chcą mówić, te osoby, które tam pracują tak samo, ale jeszcze jest ważniejsza sprawa. My jako środowisko Radio Maryja jesteśmy wychowani, wyedukowani przez świętej pamięci Jana Szyszko, który zawsze właśnie opowiadał i mówił i uczył i wykładał, jakie to powiedzmy zasoby niosą lasy, jeśli chodzi o produkcję drewna, jeśli chodzi o produkcję tlenu, o pochłanianie dwutlenku węgla, no dobrostan właśnie tych osób, które tam właśnie w pobliżu mieszkają i zasobność, jeśli chodzi o grzyby i tak dalej, ale niepokoi nas bardzo i tutaj właśnie pewnie będą zdania podzielone co do mającej być zbudowanej, czy już jest przygotowana budowa elektrowni jądrowej w Kopalinie. I według naszego rozeznania tam ma być wycięte do gołej ziemi ponad 700 hektarów lasu. Nie, już się to wycina, jak mam informację właśnie od ludzi zaniepokojonych, że nawet zwierzęta stamtąd się przemieszczają w inne rejony. Tym bardziej, że jesteśmy w sytuacji potężnego zagrożenia terroryzmem. Rosja, wojna. Dzisiaj nie ma problemu, żeby dotrzeć nad jakiekolwiek instalacje i zniszczyć. Tym bardziej bardzo jesteśmy zaniepokojeni jako Kaszubi, mający tutaj tą instalacją, tą inwestycją, która ma powstać. To jest niemalże archaiczny pomysł, jako że Polska ma energii geotermalnej, węgla pod dostatkiem. A my sięgamy po coś, czego nie mamy w zapasie, czego nie mamy ani technologii, ani doświadczenia i no i ten terroryzm, tak? Nikt nie jest w stanie zabezpieczyć, że będziemy bezpieczni. Poza tym francuskie doświadczenia, mamy też informacje, wielka zachorowalność na nowotwory. Będziemy mieli niebawem dużą konferencję na ten temat, też tutaj na tej ziemi wejherowskiej i myślę, że może ktoś się obudzi wreszcie i zacznie myśleć w kierunku eksploatacji energii, które mamy za darmo, niepotrzebnie rujnującej całą strukturę ekosystemu i możemy to wykorzystać, dlatego ludzie lasu chcą nam do tego potrzebni, do obrony lasu, a nie do jej degradacji tego lasu, do wycinku.
Dziękujemy panie Jarosławie również za ten głos w naszej dyskusji. Naszych gości serdecznie proszę o ustosunkowanie się oraz o słowo podsumowania. Bardzo proszę, rozpocznijmy od pana Bogusława Kasyny, nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń.
W stosunku do tej wypowiedzi powiem tak, no my pełnimy służebną rolę, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą państwa i wielkie inwestycje infrastrukturalne, które są realizowane również na obszarach leśnych, które przeszły cały proces tak jakby legislacyjny, czyli zostały zatwierdzone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zostały poddane konsultacjom społecznym i zostały zweryfikowane do realizacji, są po prostu realizowane. My pod te inwestycje las wycinamy. Taka jest niestety przykra, smutna prawda. Z drugiej strony, jako leśnicy, realizując Krajowy Program Zwiększenia Lesistości, wypełniamy tą przestrzeń w innych miejscach, zalesiając olbrzymie areały. Zwiększenie lesistości w ciągu okresu powojennego do dnia dzisiejszego do 30%. Mówiąc o obszarach ogólnych Polski, nawet 61% według nomenklatury i ewidencji europejskiej. Zbliżamy się blisko do celu, który zrealizowaliśmy. Nie chciałbym się wypowiadać na temat elektrowni atomowej, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Tutaj to rzeczywiście być może konferencja i spotkanie w tym temacie byłoby ważniejsze. Odnośnie samych wycinek lasu, to już było wielokrotnie powtarzane. My przyspieszamy naturalne procesy, czyli drzewostan starzeje się, leśnicy usuwają stary drzewostan, wprowadzają nowy. Czasokres, który mamy ustawowy, to jest maksymalnie 5 lat dla odnowienia tej nowej przestrzeni. W momencie, kiedy stosujemy naturalne sposoby odnawiania, ten okres rzeczywiście jest 4-5-letni. Jeżeli wykorzystujemy odnawianie sztuczne sadzonkami przez nas przygotowanymi, najczęściej w ciągu roku, dwóch powierzchnia zostaje z powrotem przywrócona i obsadzona nowymi drzewkami. Także tutaj nie ma zagrożenia, że powierzchnia leśna w lasach państwowych, która jest wylesiona, zostanie pozostawiona bez roślinności drzewiastej.
Serdecznie dziękuję. O słowo podsumowania bardzo proszę pan Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
Szanowni Państwo, z dniem wczorajszym Lasy Państwowe rozpoczęły celebrowanie swoich urodzin. W przyszłym roku minie 100 lat Lasów Państwowych. Zapraszamy wszystkich Polaków do celebrowania tej rocznicy z nami. Będą na terenie całego kraju, myślę, że w każdym nadleśnictwie, różnego rodzaju eventy, spotkania, które będą o tym świadczyły. Zapraszamy do udziału, zapraszamy do różnych konkursów edukacyjnych, zapraszamy po posadzonki, zapraszamy również do sprzątania razem lasu. Jesteśmy dla was otwarci. Polskie lasy są dla naszego społeczeństwa i trzymajmy kciuki, żeby lasy państwowe były jednak państwowymi lasami i nie zostały sprywatyzowane.
Bóg zapłać za to nasze dzisiejsze spotkanie, za rozmowę niedokończone, bo one nie są dokończone, one będą trwały, jak to mamy w zwyczaju. Powracamy do tych spraw, zwłaszcza tych jakże dla nas ważnych i bliskich. 100 lat Lasów Państwowych, prognozy i wyzwania i wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich leśników, wszystkich osób związanych z zarówno lasami, jak w ogóle z gospodarką leśną, bo to, jak wspomnieliśmy, jakże wiele osób, które są zaangażowane w te rzeczy. Rzeczywistości. Leśnik szanuje las, jego bogactwo również przyrównicze, prowadzi pracę ku zachowaniu na trwałe zrównoważonego również rozwoju, ale gospodarki leśnej. Należy jednak pamiętać, że ochrona gatunkowa, ochrona również lasów jest obowiązkiem całej ludzkości, całego naszego społeczeństwa, ponieważ utrata różnorodności biologicznej grozi utratą warunków niezbędnych do życia. Zatem ten apel chociażby o tę troskę o lasy, to pod ten apel podpisujemy się obrącz. Bardzo serdecznie dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie. Dasz Bór. Bóg zapłać naszym radiosłuchaczom za współtworzenie, za zasłuchanie, za udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Bóg zapłać.